Sedno Sprawy Plus.
A w naszym studiu cały czas Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska, Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Szymon Szymkowski, Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości. Wracamy do tematu islamu, uchodźców, terroryzmu, przede wszystkim tego w Europie. No, czy ten zamach w Manchesterze powinien mieć wpływ jakiś na postawę Polski, jeżeli chodzi o przyjęcie imigrantów? To jest kolejny argument dla rządu. Nie przyjmujemy żadnego uchodźcy?
Myślę, że ten zamach jest kolejnym argumentem, który utwierdza społeczne przekonanie, które dzisiaj jest dość powszechne, że rząd polski podjął słuszną decyzję, nie angażując się po pierwsze w proces relokacji uchodźców, mówiąc, że nie można tego procesu zrealizować w sposób bezpieczny. My sobie tego nie wymyśliliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że rząd polski wysłał oficerów łącznikowych na granicę Unii Europejskiej w ramach służby Frontex, którzy sprawdzili, że tam na miejscu skuteczna weryfikacja i oddzielenie osób, które są rzeczywistymi uchodźcami, od osób, które są imigrantami ekonomicznymi z zachowaniem kryteriów bezpieczeństwa jest niemożliwe. Okazuje się, że po weryfikacji kilkudziesięciu osób, które miały być Polsce przydzielone w ramach relokacji, okazało się, że połowa z tych osób ma kilka paszportów i sprzeczne dane, ewidentnie sfałszowane. No więc jak mówić o możliwości skutecznej weryfikacji? A to były już osoby, które zostały wskazane przez kraje, przez Włochy i Grecję, żeby do Polski miały przyjechać. Więc my nie jesteśmy w stanie tego zrealizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo polskim obywatelom i nie będziemy w związku z tym tego realizować.
A referendum powinno się odbyć, panie pośle, w tej sprawie?
Nie ma w ogóle takiego tematu jak referendum.
Nie ma. Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że no, należałoby to rozważyć.
Nie ma w tej chwili takiego tematu, bo nie ma w tej chwili takiej złożonej inicjatywy. Jest zresztą jasna deklaracja rządu, że my nie chcemy przejmować uchodźców, więc po co tutaj potrzebne referendum, skoro my wyrażamy jasno nasze stanowisko, a mam wrażenie, że kolejne doświadczenia europejskie przyznają tylko rację temu stanowisku. Inne doświadczenia mają na przykład Niemcy. Proszę zwrócić uwagę, akurat atak był rzeczywiście ten ostatni zamach tragiczny, uderzający w nastolatki, w dzieci. No to jest ogromna tragedia. To przy tej okazji, poza dyskusją, pozostaje wyrazić głębokie wyrazy współczucia wobec Brytyjczyków za to, co się zdarzyło. Natomiast w Niemczech, w kraju, w którym mieliśmy też do czynienia w zeszłym roku z zamachami, proszę zwrócić uwagę, że partie polityczne w ramach kampanii wyborczej do Bundestagu, którym wybory odbędą się we wrześniu, zmieniają swoje programy, nawet tak liberalne do tej pory jak socjaldemokraci, zaostrzają swoje programy, mówiąc zero tolerancji dla imigrantów, islamistów, którzy popełniają przestępstwa. A więc ta refleksja jest, tylko że spóźniona. A polski rząd podjął mądre decyzje odpowiednio wcześniej.
To, o czym mówił Krzysztof Gawkowski, zdają się w takim razie socjaliści w Niemczech robić, panie przewodniczący, stanowisko SLD, jeżeli chodzi o przyjęcie do Polski uchodźców, było takie, że należy te zobowiązania realizować, tak? Ten zamach coś zmienia? Kolejny zamach?
Po pierwsze, nie jest, myślę, nas wszystkich zadaniem mówienie o tym, że jeden zamach zmienia cokolwiek. Zmienia sytuacja, czyli taka, w której mamy do czynienia z ciągłym zagrożeniem ze strony terrorystów. Ale nie stawiałbym, tak jak pan poseł, miałem wrażenie, że taki znak równości stawia, znak równości pomiędzy terrorystą, a wszystkimi uchodźcami czy imigrantami.
No to bardziej, że Wielka Brytania akurat z tej ostatniej fali uchodźców nie przyjmowała.
To nie jest tak, że jest...
W strefie Schengen nie są do Wielkiej Brytanii.
Także stawianie takich znaków równości, czyli mówienie o tym, my nie przyjmiemy uchodźców, nie będzie u nas zamachów, jest błędne. Nie chcę być czarnowidzem, ale...
Ale korelację pan przewodniczący widzi? Więcej islamskiej mniejszości,
widzę
większe prawdopodobieństwo zamachów, ona chyba jest oczywista.
Widzę korelację w innej rzeczy.
Otóż to.
Widzę korelację w tym, że im więcej ruchów tektoniczno-polityczno-wojennych na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Syrii i w okolicach Iranu i Iraku, czy w Turcji nawet, to więcej zamachów w Europie. Jeżeli tam nie zostanie konflikt zażegnany i nie rozpocznie się proces pokojowy, tak jak miało to miejsce na Bliskim Wschodzie, na pograniczu Palestyny i Izraela, to będzie coraz więcej zamachów w Europie. Ale jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, o której zacząłem. Pan rektor poprosił o odpowiedź na to pytanie. Otóż taki, jeżeli my myślimy w ogóle o tym, że w Polsce nie będzie zamachów, bo my nie jesteśmy państwem, które przyjmuje uchodźców, nie chcę być czarnowidzem, ale obawiam się, mówię to otwarcie, że w Polsce wcześniej czy później, nie życzę tego rządom Prawa i Sprawiedliwości, ale dojdzie w Polsce do zamachu. I to nie zamachu dlatego, że przyjęliśmy czy nie przyjęliśmy terrorysty, bo panie redaktorze, a pan poseł to doskonale
ale to jest trochę tak jak z jazdą samochodem, że jeżeli nie łamie przepisów ruchu drogowego, to nie jest powiedziane, że nie będę miał wypadku.
Ale niech pan pozwoli.
Zmniejsza prawdopodobieństwo.
Sam pan wspomniał, że będąc w strefie Schengen można wszystko. Myśli pan, że jest problem, albo panowie, przejechać z Włoch, absolutnie, Francji, Hiszpanii do Polski z bombą i wysadzić się pod Stadionem Narodowym?
No pewnie nie,
nie chcę być czarnowidzem, ale ja bym proponował, aby polskie służby nie mówiły o tym, że nam nic nie grozi, tylko skrupulatnie pracowały o to, żeby nie było takich zamachów.
Ja nie twierdzę, że nic nam nie grozi, żeby było jasne, tak?
Słyszałem wypowiedzi naszych...
To tak króciutko, panie pośle.
Absolutnie nie będę twierdził, że nic nam nie grozi, natomiast trzeba zmniejszać prawdopodobieństwo tego, że wydarzy się cokolwiek, co uderzałoby w polskich obywateli.
Chcę Grzegorz Furgo, panie poszanowny platformie.
Muszę dokończyć pewną myśl, która była w poprzedniej jakby sekwencji. Najpierw interwencja w Iraku, później nieszczęsna arabska wiosna. Pamiętajmy, że poza Irakiem Egipt, w którym cały czas kipi.
Ale to polska
Libia.
Cała klasa polityczna, z tego co pamiętam.
Ale nie, ja nie mówię w tej chwili o Polsce.
Wiosnę.
No nie, ja mówię o Amerykanach, którzy dali ewidentne przyzwolenie na rozbicie Egiptu.
Ale u nas też to była czytana przez całą klasę polityczną od lewej do prawej strony.
Tak jest, tak
pozytywne
jest.
Bardzo
i
zjawisko.
Tam trzeba to zgasić. Ale wracam jakby do tematu tego nieszczęścia, które również nas dotknęło, bo chciałem zauważyć, że dwie ofiary to Polacy.
Jeszcze chyba poszukiwa.
W Manchesterze, ale już w zasadzie się mówi, że dwie ofiary to Polacy. Nieszczęście polega na tym, że pierwszy raz w historii ktoś, jakiś bandzior zdecydował się zdetonować za samobójca bombę na koncercie. Nigdy takiego przypadku nie było. I ja bym w tej chwili nie patrzył na rzeczywiście... Nigdy nie było środka.
Na koncercie, to chyba...
Ale bomby. Ja mówię, precyzyjny bądźmy. Sala koncertowa, ja byłem w tej hali, to jest 20 tysięcy ludzi w Manchesterze i tam się facet wysadza w powietrze w hali pełnej dzieci.
Tylko panie Boże, tak już będąc zupełnie precyzyjnym, przed halą się wysadził. Kiedy oni wychodzili przy kasach biletowych.
Praktycznie rzecz biorąc, no, odczekam, no ja nie mówię, że w trakcie koncertu dokładnie, ale praktycznie rzecz biorąc, takiej historii nigdy nie było, gdzie giną dzieci. Ale ja mówię o czym innym i tutaj trzeba się zastanowić nad czymś innym, proszę państwa, bo ja to już apeluję od dłuższego czasu. Czas w Polsce zmienić ustawę o imprezach masowych. Ustawa o imprezach masowych nie zakłada terroryzmu w Polsce. Ustawa o imprezach masowych jest głównie zrobiona pod sport. A chciałem zauważyć, że teraz mamy koncerty, mamy Sylwestry, gdzie przychodzi 100 tysięcy ludzi, mamy różnego rodzaju festyny. To kompletnie nie jest chronione.
Ale mamy też metro, no.
Metro, ale państwo musi przewidywać. Ja zdaję sobie sprawę, że będziemy zawsze krok za, ale my musimy pewne rzeczy przewidywać, nie przechodzić obojętnie.
Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało wprowadzenie ustawy antyterrorystycznej, którą przyjęliśmy. Byliśmy za to właśnie przez ugrupowanie pana posła Furgo, z góry na dół krytykowani jako ci, którzy proponują rozwiązania niedemokratyczne, łamiące prawa człowieka, podczas gdy właśnie ta ustawa ma gwarantować i dawać służbom narzędzia.
Niech pan nie politykuje. To nie jest temat do polityki. Ja mówię o czym innym, pan mówi o czym innym.
Obawiam się, panie pośle, że gdybyśmy zaproponowali zmiany w ustawie o imprezach masowych, które być może są potrzebne.
Na pewno są
potrzebne. Dyskusję o tym warto prowadzić. To pierwsze, co byśmy usłyszeli, to ze strony Platformy Obywatelskiej, a także próbujemy odebrać demokrację, na przykład
niech pan nie upolitycznia tego problemu.
Grzegorza Furgo, pytanie, panie pośle, o tych 7 tysięcy osób. Platforma uważa, że przyjmować, tak? Do Polski 7 tysięcy.
My musimy przede wszystkim, jest jakaś kontynuacja władzy. Są jakieś zobowiązania podpisane przez poprzedni rząd, bo jeżeli tak będziemy działać, to do niczego w ogóle nie dojdzie.
Panie pośle, jeżeli zmiany, że to są zobowiązania, to chyba ich nie
jesteśmy,
realizujemy.
To jest raz, dwa. No jednak obowiązuje konwencja genewska. Mamy jakieś zobowiązania z Unią Europejską. No nie da się nikogo nie przyjąć, jak inne państwa
przyjąć. Ale zobowiązania podjęte przez rząd.
Powiem jeszcze jedno. Panie redaktorze, musi pan mi dać dokończyć słowo. My powinniśmy się w tej chwili zastanowić, co dalej, bo my się zastanawiamy, czy przyjąć kilkadziesiąt, kilkaset osób. Ale ja chciałbym zauważyć, że codziennie napływają do portów włoskich, greckich, nie wiadomo gdzie, tysiące ludzi. To jest problem, który musi nasz rząd i wspólnota europejska zastanowić się, co zrobić z tymi ludźmi.
Pytanie, panie pośle,
to jest podstawowa rzecz.
Posła drugiej największej partii w polskim Sejmie. Przyjąć te 7 tysięcy osób i przyjmować kolejne?
Czy 7 tysięcy osób. My jesteśmy przeciwni przyjmowaniu nielegalnych emigrantów. To proszę wyraźnie spojrzeć, bo żadne państwo się na to nie zgodzi. Ale na pewno jesteśmy za przyjęciem dzieci, kobiet, ludzi, którzy uciekają przed bombami.
Ale nie ma możliwości wyróżnienia takiej grupy służb.
Możemy wyróżnić, od tego są, mamy tych służb. Diabli, przepraszam.
Ale przez Frontex, tam na granicy nie ma takiej możliwości, a nam będą przydzielani przez Włochy i Grecję grupy osób, które mamy do siebie przyjąć. W związku z tym, panie pośle, realnie...
Nie, jeżeli nie jesteśmy w stanie, to jest bardzo krótka odpowiedź, zero-jedynkowa. Jeżeli nie jesteśmy w stanie potwierdzić tożsamości, kogo kogo do nas przyjmujemy, to na pewno nie przyjmujemy. Bo żadne państwo na świecie
a
tego nie robi.
Przyjmujemy. A więc nie przyjmujemy. Jest
nie przyjmujemy. Jeżeli nie taka, możemy potwierdzić tożsamości, no to jest
Polska może każdego ewentualnego...
No, nie wierzę, żeby była taka klauzula.
Jest takie zastrzeżenie.
Być precyzyjnym, teraz... panie redaktorze, to wygląda tak. Decyzja, fatalna decyzja z 22 września 2015 roku przyjęta przez m.in. rząd Platformy Obywatelskiej, że mamy relokować tą kwotę niespełna 7 tysięcy uchodźców. Zakłada to, że nam będą przydzielane osoby decyzjami podejmowanymi
ale
we Włoszech
odmówić.
I
ale
w Grecji. Nasza odmowa w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, że jest atakowana przez Komisję Europejską
ale
jako niewykonywanie
decyzji.
Ale my właśnie na tej zasadzie odmawiamy w tej chwili i to jest atakowane.
Ale zobaczymy. nie wszyscy nie mają dokumentów, no na Boga.
Prawie wszyscy.
No nie wiem. Przymanie Hasznatto, Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Nie rozumiem tego sporu, przyznaję
panie
się.
Panie przewodniczący, to tak...
A mogę tylko tak jedno zdanie a propos tego sporu.
Na początku tak, luźna
znaczy, ja nie
refleksja.
Mam problemu z powiedzeniem jasno i czytelnie, co uważam na temat uchodźców. Czyli imigrantów, bo uchodźcą się jest w pierwszym kraju, do którego się przyjeżdża. Jestem za tym, żeby po pierwsze w Polsce przyjąć uchodźców, po drugie, żeby to nie było przyjmowanie takie, które jest przymuszaniem. Czyli,
ilu ich przyjąć?
Ale, sekundkę. Nie przymuszanie w postaci tego, że mamy jakąś liczbę 70 czy 700 tysięcy, tylko po pierwsze jasny program dotyczący tego, że w każdej polskiej gminie można przyjąć jedną, dwie rodziny. Mówię o 7 do 10 osób maksymalnie. Jeżeli poszukamy odpowiedzi, czy takie osoby przyjeżdżały, to przypominam, Polska przyjmowała osoby z Czeczenii, przyjmowała wcześniej osoby z krajów azjatyckich. Dzisiaj przyjechało do Polski prawie 2 miliony Ukraińców i naprawdę, nie szukajmy odpowiedzi. Jedyną rzeczą, która powinna zwracać uwagę, jest to, jak kulturowo, ale i światopoglądowo są ci ludzie przyzwyczajeni do współpracy czy do takiej budowania wspólnoty. Jesteśmy w stanie to dzisiaj odróżnić? Pan poseł doskonale wie, że jesteśmy. Do tego trzeba środków operacyjnych. Ale jestem za.
3 tysiące gmin mniej więcej, tak, w Polsce?
No tak, to w ogóle zniknął.
Jedna rodzina, czyli ile tam? 5-7 osób powiedzmy,
nie,
tak?
Nie, do 25 tysięcy jesteśmy, ale ja nie jestem za liczbami, podkreślam. Jestem za tym, żebyśmy rozpoczęli ten proces. Im dłużej będziemy w tym chwili, tym będziemy outsiderem Europy, który będzie mówił nie, bo nie. A dlaczego, bo nie?
Ale my nie mówimy nie, bo nie. Przepraszam.
Tu się zgadzamy.
Nasze stanowisko jest również bardzo jasne. Nie ma w tej chwili warunków, aby przyjąć uchodźców w taki sposób, aby można było zagwarantować bezpieczeństwo polskim obywatelom, a my jesteśmy przeciwni przyjmowaniu
panie pośle,
uchodźców.
W jaki
bo
sposób?
Nie możemy ich zweryfikować. Natomiast pomagać należy, bo należy wykazać solidarność z tymi ofiarami działań konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, ale tą pomoc należy nieść tam, na miejscu. Polski rząd zwiększył tą pomoc czterokrotnie w stosunku do 2015 roku z 10 milionów złotych do 45 i w 2017 roku wyda jeszcze więcej. To będzie pomoc, dzięki której będą wybudowane szpitale w Libanie, dzięki której będą leczone dzieci w Syrii, dzięki którym rzeczywiście realnie będzie można za przysłowiowe $10 pomóc znacznie większej ilości ludzi tam, niż moglibyśmy za te $10 pomóc ludziom tutaj na miejscu i jeszcze sprowokować sobie kłopot.
Do głosu Krzysztof Gawkowski się zgłasza?
Panie pośle, nie ironicznie, tylko tak naprawdę gdybyśmy mieli ten problem rozwiązywać, a nie politykę uprawiać w studiu radiowym. No.
Cały czas rozmawiamy, mam nadzieję, merytorycznie.
No to ja pytam, no mamy dzisiaj na wybrzeżu greckim i włoskim, bo to dzisiaj są dwa główne państwa, które wzięły na siebie ciężar przyjmowania, dlatego, że oni tam po prostu lądują.
Wzięły ciężar, no to...
Kilkaset, ale przy...
Sam na nich spadła, no, a nie wzięły ciężar.
No to spadł na nich, ale muszą ten ciężar jakoś rozwiązywać. Mamy kilkaset tysięcy osób, do tego rozlokowanych już następne kilkaset tysięcy. Ponad
codziennie napływają.
Co z nimi mamy robić? Oni generalnie spychamy ich do morza i mówimy generalnie spychać i jest okej?
Wie pan jako doświadczony polityk, że są zawierane umowy z krajami trzecimi, między innymi z Turcją, na to, żeby
stosować
tak zwaną
reakcję
wobec,
Turcja?
Wobec
nie,
Unii Europejskiej,
Unią, tak?
Wobec Unii Europejskiej, żeby tam z powrotem zagwarantować im możliwość ochrony życia i zdrowia w obozach w Turcji, w warunkach, które nie będą zagrażały Europejczykom. To jest ten kierunek. W jaki sposób możemy pomóc
tym Turek wszystkim? To nie jest Europejczyk?
No w sensie członka Unii Europejskiej.
Zależy,
nie
który,
jest,
panie
tak?
przewodniczący, bo
jest w Europie.
Trochę jest
oświadczam,
Europie,
że Turcja jest,
nie jest w Europie.
Ale jest w Europie Turcja.
Ja się przede wszystkim będę zajmował tylko Polakami i obywatelami polskimi, a nie Turkami i tym, czy są Europejczykami, czy nie. Niewątpliwie Turcja jest krajem sąsiadującym z krajem konfliktu i lepiej można pomóc osobom poszkodowanym w tym konflikcie tam, niż w Niemczech,
to
Francji
tak
czy w Polsce.
Krótko panowie zapytam, ten temat uchodźców tak naprawdę kryzysu migracyjnego.
To jedno zdanie, ja się zgadzam z panem posłem Furgo.
To będą dziesiątki lat najbliższe.
Będziemy o tym rozmawiali nie dzisiaj, nie jutro, tylko może dekadę, a może i pięć dekad.
Europa kompletnie nie jest na to przygotowana. proszę państwa, świetnie jest na to przygotowany. Łącznie Trump również wygrywał dzięki temu wybory, że powiedział, że zamknie Amerykę. Ameryka tylko dla Amerykanów. I nie zamknął tej Ameryki. Nie da się dzisiaj po prostu Europy ogrodzić
to
murem.
Łatwo dostępna to też nie jest, panie proszę.
Nie, ale jest bardzo dostępna, łatwo. Dla Polaków nie jest dostępna, ale generalnie jest bardzo łatwo dostępna. I powiedziałbym, jest to problem niesamowicie ważne dla polskiej dyplomacji w tej chwili. Polska dyplomacja ma niebywałą rzecz do rozegrania, ale przypominam, w ramach Unii Europejskiej sami nic nie znaczymy. Musimy w tej rodzinie europejskiej odgrywać poważną rolę.
Szereg krajów tej decyzji nie realizuje albo realizuje ją w minimalnym stopniu, właśnie dlatego, że nie widzi warunków do relokacji uchodźców. No właśnie, więc co mówić to o osamotnieniu? Niemcy nawet 20% jeszcze nie osiągnęły, które
będzie problem na dekady.
To będzie problem, który trzeba będzie rozwiązać na pewno nie w krótkim okresie czasu. Natomiast Polska, ponieważ ta refleksja była wcześniej i nie możemy powiedzieć tym razem, że mądry Polak po szkodzie, bo Polak był mądry tym razem przed szkodą, Polsce będzie znacznie łatwiej ten problem rozwiązać, jeżeli w ogóle ten problem do Polski dotrze.
A coś takiego jak chrześcijańskie miłosierdzie, panie pośle, ma tutaj jakiekolwiek znaczenie?
Ma głębokie znaczenie i tak jak powiedziałem, pomoc skutecznie należy nieść w sposób mądry. Nie zawsze jest mądrze pomóc na przykład, że brakowi dając mu złotówkę na ulicy. Nie zawsze jest mądrze pomagać w ten sposób, żeby przyjąć tutaj imigranta ekonomicznego, znacznie skuteczniej i lepiej
ale
pomagać.
Najpierw, panie pośle, trzeba wygasić ten konflikt, bo nie będzie pan budował szpitali, jak są te za chwilę zbombardują ten szpital. Tam trwa regularna wojna.
Tutaj
nie wiadomo, co będzie dalej.
Przerwę, wracamy z innymi tematami za kilka minut. Do usłyszenia.
Sedno sprawy plus.